Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Poznań. Stare miasto, Wroniecka 14. Taki był adres od początku.
Tak, tak, taki był adres. Powstała pracownia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1986 roku. Zbiory ufundowane przez Mariana Walczaka, poznańskiego bibliofila. Przede wszystkim kolekcjonera książek Kraszewskiego, ale nie tylko. Zbierał antologie, zbierał książki o książce, czyli książki bibliologiczne, zbiory aforyzmów. Wielka pasja Mariana Walczaka.
Krzysztof Klub, kierownik tego niezwykłego miejsca. Przypatrzmy się frontowi kamienicy. Ona jest troszkę podniszczona. Przydałby się nowy tynk, przydałoby się upiększenie jej trochę, ale jest znakomita tablica. Nie wiem, kto ją robił, być może profesor Petruk. Jest tablica, pracownia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu. Do tej pracowni za chwilę wejdziemy, ponieważ dzieją się zagadkowe rzeczy wokół pracowni. Ta kamienica ma dwie kondygnacje, tak?
Trzy kondygnacje. Tak, jesteśmy na parterze w tej chwili.
No, to jest interesująca wystawa poświęcona Włodzimierzowi Odojewskiemu i jego twórczości. To człowiek związany z Poznaniem, a twórczość właściwie niezwykła. Idziemy dalej. Tu nas wita Kraszewski.
Ja tylko dopowiem, że pan Włodzimierz Odojewski odwiedził nas kiedyś, także miał zaszczyt poznać pana. Wrócił wtedy z Monachium i tutaj z koleżankami załatwiał sprawy związane z korespondencją i no, był w muzeum, także chwilę rozmawialiśmy.
No właśnie, to jest takie miejsce, do którego wszyscy lgną. Pisarze, artyści. Tu jest taka wierna grupa bywalców, którzy na wszystkie wieczory przychodzą. Miejsce takie z klimatem. Tu jest plakat 130. rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ten plakat powstał w 2017 roku. Wtedy przypadała 130. rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego. A w tym roku przypada 210. rocznica urodzin.
Tak, 210. rocznica urodzin. W związku z tym na przykład powiat bialski rok obecny ogłosił rokiem Kraszewskiego, ale w tym roku również przypadła 195. rocznica śmierci Kraszewskiego. 5 lat temu mieliśmy tutaj oprawę tej uroczystości, mianowicie wybitny polonista profesor Tadeusz Bujnicki miał tu prelekcję Kraszewski w Wilnie i o Wilnie. No to taka reminiscencja, wspomnienia. Pani doktor Rutkowska mówiła o Kraszewskim jako poecie i mieliśmy też koncert. Nie wszyscy wiedzą, że Kraszewski był no, wybitnie uzdolniony nie tylko jako twórca, jako literat, ale przecież był malarzem, rysownikiem, ale był też muzykiem. I wówczas to wybrzmiała jego kompozycja Pasterze piosenki i jego wiersz Dziad i baba, znany, do którego muzykę ułożył sam Stanisław Moniuszko.
Sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie.
Idziemy wyżej. A ta kamienica, z którego ona jest roku?
Kamienica pochodzi z XIX wieku. No, była to prywatna kamienica, z tego co wiem, bo byli tutaj mieszkańcy przedwojenni już wiele lat temu, mieściły się tutaj zakłady rzemieślnicze, wędliniarstwo tutaj mieściło się, natomiast po wojnie ona była częściowo zniszczona. Natomiast kiedy Marian Walczak zaoferował się, że przekaże zbiory na rzecz biblioteki, miasto wyremontowało gruntownie tę kamienicę, przebudowano zupełnie układ wnętrz, właściwie zostały tylko ściany zewnętrzne i no, trzeba powiedzieć, że ona została w latach 80. oddana do użytku, zupełnie w innym układzie.
I tutaj na samej górze są bardzo, bardzo cenne pamiątki.
Tak, przede wszystkim gabinet Kraszewskiego to jedna izba, a w drugiej, do której może wejdziemy teraz, to pracownia.
Na stole leży stara baśń. Wiem, że była przed chwilą jakaś grupa zwiedzających.
Była grupa zwiedzających, studenci zagraniczni. Było kilkoro studentów z Chin i jedna Białorusinka. No, półtorej godziny rozmowy z nimi, także gościmy różnych gości z różnych krajów, turystów egzotycznych, badaczy, także i przygodnych turystów.
To są te wydania jeszcze bardzo wczesne, prawda? Wilno widzę z daleka.
Wilno, w którym mieszkał w czasach studenckich, bardzo ważne miejsce dla niego. A tu ciekawostka, bo skoro wymieniła Pani tę książkę, w tych otwartych gablotach widzimy pierwsze wydania dzieł Kraszewskiego. To jest niezwykle cenna kolekcja. Mamy w tej chwili około 240 pierwszych wydań, a owo Wilno to ciekawostka. Jakieś może z 2 miesiące temu cztery tomy, bo to jest pierwszy z czterech tomów, całość cztery tomy, tego pierwszego, jedynego polskiego wydania została sprzedana w antykwariacie za grubo ponad 20 tysięcy złotych. To świadczy, jak cenne są książki, które tu posiadamy. Na marginesie dodam, że nie było drugiego wydania po polsku i dopiero niedawno Litwini wydali tłumaczenie na język litewski. Cztery tomy, które tu widzimy, pokaźne cztery pięknie wydane książki, właśnie to Wilno w zeszłym roku, a niedawno książka Litwa, starożytne dzieje była prezentowana w Ratuszu Wileńskim w maju i stało się to 9 maja, jak pamiętam, w dniu odrodzonej książki litewskiej. Spotkanie zorganizował mer Wilna w Ratuszu, i drugim organizatorem był Królewski Związek Szlachty Litewskiej. W ten sposób właśnie fetowano książkę Kraszewskiego o Litwa, starożytne dzieje, ustawy, język, wiara.
Odkryłam, że jest stała nić porozumienia i współpracy pomiędzy Muzeum Pracownią Józefa Kraszewskiego w Poznaniu a Wilnem. Poznałam człowieka, który śledzi to, co się dzieje w Wilnie i kupuje dla muzeum za własne pieniądze najświeższe wydawnictwa.
To jest wydanie ciekawe Kunigasa, wydane miejscowo w Wilnie, przez Polonię.
Jak się pan nazywa?
Artur Mikut.
Pan jest Polakiem?
Poznaniakiem, z Łazarza tutaj.
Aha, a w Wilnie pan przebywa od czasu do czasu?
Nie, 12 lat temu zacząłem jeździć do Wilna od czasu do czasu, a w tej chwili od 2 lat mieszkam na stałe i pracuję w Wilnie. Rozmawialiśmy właśnie z panem Krzysztofem tak przez Messengera na Facebooku, taki mamy kontakt elektroniczny i twierdzimy, że książki Kraszewskiego bardzo szybko wychodzą i bardzo są aktualne w tej chwili na Litwie. Natomiast u nas rynek ostatnio zdaje się Lubonie, tak? I jest taka seria, która wychodzi, ale to jest dotyczy tylko serii historycznej, a pozostałe książki... A pozostałe książki nie wychodzą tytuły, a tu jak widać rarytas zupełny, bo to jest tak książka, która ostatni raz temu ukazała się w XIX wieku, tak?
Tak,
w Polsce.
No może pan przeczyta.
Jak to brzmi po litewsku? No. Józefas Ignacas Kraszewskis, Lietuwa, Senowies Historia, Teise Kalba, Tikiimas, Paprociaj, Dainos, Priezodziej i Padawimej i tak dalej. No ta książka ukazała się de facto ostatni raz w XIX wieku w Polsce, a oni ją wznawiają i twierdzą, że jest to jakby podstawa ich kultury wręcz. Nazywają go jak Mickiewicza mistykiem. Byłem na spotkaniu z tłumaczem tej książki. Tutaj pan Kazes Ustilla się wpisał dla Muzeum w Poznaniu, tłumacz. Serdeczne życzenia. I on i jego koledzy, tam profesorowie, uważają wręcz Kraszewskiego za mistyka, za człowieka, który jest fenomenem dla Litwy.
Także Kraszewski nie tylko dla Polski jest ważny, ale no co najmniej dla kilku innych krajów, bo przecież kilka wydań mamy współczesnych na Litwie. Jest wydawany właściwie cały czas w Niemczech.
Hrabina Kozel, tutaj myśmy się kiedyś spotkali, pochylając się nad hrabiną Kozel. No, stąd też taka słabość Niemców do Kraszewskiego.
Jest pani pierwszy raz na moim dworze, lecz jej ukazanie się jest dla niej prawdziwym triumfem. Cieszę się, że nowa gwiazda zabłysła na smutnym niebie Saksonii.
August II Mocny i hrabina Kozel. Polska ekranizacja Jerzego Antczaka, powieści Józefa Kraszewskiego, hrabina Kozel.
Zrozumiałam, nowość zawsze bawi.
Proszę słów moich nie traktować jako zwykłą galanterię. Chciałbym, żebyśmy zapomnieli o etykiecie i porozmawiali jak przyjaciele.
Tak, tak, właśnie. Kraszewski to jest rzecz właśnie zastanawiająca, ale no, Kraszewski bardzo krytyczny był wobec Niemców, mniej krytyczny może wobec Sasów, ale no, przyszło mu mieszkać w Dreźnie ponad 20 lat i w tym czasie Niemcy powstały zjednoczone, Saksonia, Prusy. I Kraszewski widział to już wtedy, to zagrożenie, ten militaryzm pruski, który się rodził, widział dokonania Bismarcka, co zaowocowało zresztą tą wojną przegraną no, bardzo sromotnie przez Francuzów 1870-71. I pisząc w tym samym czasie, zaraz po wojnie, powieści saskie, był oczywiście bardzo krytyczny wobec Niemców, szczególnie wobec Prusaków. Tym niemniej przedstawia tę kulturę niemiecką w sposób jak najbardziej obiektywny, czego dowodem jest to, że te książki się cały czas w Niemczech ukazują. Powstał też jeszcze za czasów NRD film, ponoć najdroższy film, który został wyprodukowany w czasach NRD, film odcinkowy Blask Saksonii, Chwała Prus, oparty właśnie na tych trzech książkach, powieściach saskich Kraszewskiego. Także i Kraszewski jest postacią znaną, cenioną, w Niemczech i na Litwie, no dobrze, żeby w Polsce jakby został przywrócony do należnej mu chwały, bo ostatnio nie był za często wydawany, aczkolwiek właśnie ta seria zapoczątkowana w zeszłym roku, wielotomowa, mam nadzieję, że to zainteresowanie przywróci.
Czy ja mam właściwe wiadomości? Mówi się w Poznaniu, że są zakusy na ten budynek, no, a jakie są plany pracowników pracowni, bo tutaj zgodnie z nazwą bardzo dużo rzeczy się pisze, opracowuje i to jest miejsce, które żyje właśnie też takim nurcie dokumentalnym, naukowym.
Tak, no mamy tutaj przede wszystkim obowiązek gromadzenia wszystkich publikacji, które ukazują się na temat Kraszewskiego. I staramy się to robić, aczkolwiek no, w tym roku są poważne ograniczenia, jeśli chodzi o zakup książek. Jest to też miejsce, gdzie gromadzimy no, ludzi, którzy zajmują się Kraszewskim. Przez pandemię oczywiście te spotkania no, musiały być ograniczone, ale mamy nadzieję do tych tradycji wrócić. I tak jak tu widzimy plakaty z konferencji naukowych, które tutaj się też między innymi odbywały i tutaj przecież ogniskowały się te spotkania. Jest to pewien potencjał twórczy i pracownia muzeum, tak mi się wydaje, spełniała te zadania, gdzie ogniskowała i zmagała pracę nad Kraszewskim. Mamy też nadzieję na uruchomienie zespołu grantowego. Mamy już podwaliny. Czekamy właściwie tylko na odpowiednie zarządzenia ministerstwa, które umożliwi nam wieloletnią pracę nad opracowaniem kalendarium Kraszewskiego. W ostatnim czasie niestety nie było programu, które umożliwiałoby złożenie takiego wniosku, ale jest to praca, o której się mówi, już badacze profesor Danek 40 lat temu, że konieczne jest powołanie takiego zespołu badawczego. Mamy właściwie już opracowany program i potencjalnych uczestników. To jest wieloosobowy skład i też z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Pewnie będziemy się też posługiwać badaczami zagranicznymi, aby spenetrować pod kątem Kraszewskiego zasoby europejskie.
Krzysztof Klub, kierownik Muzeum Pracowni Józefa Kraszewskiego, nie odpowiedział na moje pytanie o niepewne losy tego miejsca. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich, Anna Gruszecka, była w delegacji. Informację w końcu otrzymałam od radnego dzielnicy Stare Miasto, Romana Borowiaka. Jak się okazało, interesuje się on żywo muzeum, ponieważ znał w młodości fundatora i twórcę kolekcji Kraszewskiego, Mariana Walczaka.
Jest to bliskie mojemu sercu i uważam, że ta placówka jest, że tak powiem, pożyteczna, nie? Na mapie Poznania.
A czy to prawda, że ma jej nie być?
Tak to wynikało z ostatniej rozmowy z panią dyrektor, która uczestniczyła w zebraniu Rady Miasta bodajże. No i przedstawiała tam swój pogląd, że 13 lat temu zapadła decyzja o sprzedaży tych budynków. W związku z tym ona uważała, że nie ma sensu inwestować.
Czyli kogo mam pytać, co z tym budynkiem jest i będzie?
Okazało się, że to nie była decyzja, tylko powiedzmy jakieś zalecenie jeszcze za rządów, że tak powiem, poprzedniego prezydenta. I zalecenie było, i przedstawiane to jest, że ten budynek jest w jakimś tam tragicznym stanie do kapitalnego remontu. Ten budynek moim zdaniem wymaga, że tak powiem, odświeżenia. Natomiast remont kapitalny był przeprowadzony, jak powstawało muzeum. To było raptem 40 lat temu, czy może ciut mniej. Stropy były wymienione pod zbiory biblioteczne. Meble były robione na wymiar tutaj pod to muzeum. Stricte jest to przeznaczone pod tą placówkę i pod tą pracownię Kraszewskiego.
No a co ostatecznie tutaj sprawiło, że wyprowadzono na czas zimy pracowników?
1 stycznia była awaria pieca, która wystąpiła z winy Aquanetu, ponieważ pękła rura. Aquanet do tego się poczuwa. Z ubezpieczenia Aquanetu, z tego co wiem, zostały już w lutym wypłacone pieniądze w dosyć potężnej kwocie, na pewno wystarczającej na wymianę pieca czy na jego naprawę. No i teraz pani dyrektor tam zasłania się jakimiś przepisami budowlanymi, które faktycznie są, że kotłownia nie może być w piwnicy, nie? Ale powiedzmy dotyczy to nowych, moim zdaniem, nowych budynków. Natomiast to jest awaria, czyli wymieniamy piec, bo się popsuł, czy go naprawiamy, więc tutaj moim zdaniem można by wnioskować do gazowni o odstępstwo i na pewno by wyrazili zgodę, nie? Natomiast chyba nikt tego nie zrobił, nie? I te pieniądze od lutego są, wszystko drożeje, przecież wiemy jaka jest sytuacja na rynku. Za chwilę się okaże, że ten piec dwa razy więcej będzie kosztował niż można było to naprawić, że tak powiem, wcześniej. A tym bardziej, że tutaj są cenne zbiory, moim zdaniem one powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Zrobiliśmy park kulturowy na Starym Rynku i w okolicach, tak, w uliczkach, więc likwidujemy placówkę kulturalną. Z jakiego powodu? Nie rozumiem. Tutaj wymaga to odświeżenia, nie? Parę puszek farby, jakąś ekipę, parkiety są znakomitym, do odświeżenia, ale nie są jakieś zrujnowane, nie? Ja wiem, jak wygląda zrujnowany budynek.
Jak zaczynałam pracę, wie pan, to poznałam pana Mariana Walczaka, byłam wtedy początkującą reporterką i on zaprosił mnie do swojego mieszkania. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiły jego szafy na książki, bo byśmy wtedy trzymali na półkach, tu się kurzyło, to tam w jakimś nieładzie, a u niego te książki były w niebywale staranny sposób przechowywane.
Tak, znałem też pana Mariana Walczaka. Kolegowałem się swego czasu z jego synem, tym najmłodszym Pawłem. I też byłem w tym mieszkaniu. I to do dzisiaj, że tak powiem, ja tam podpatrzyłem, nie? Jak się przechowuje książki. Miał kilkanaście tysięcy wolumenów, miał listy odręczne Napoleona, miał jakiś rękopis Zoli. Cała ta kolekcja, która tutaj jest Kraszewskiego, którą przekazał miastu. I to jest właśnie to, że człowiek, który poświęcił znaczną część swojego życia na gromadzenie tej kolekcji, później z własnej woli przekazał to w darze miastu, dzisiaj się rzadko to spotyka, nie? A jeżeli są jakieś takie gesty, to one są bardziej takie PR-owe niż z dobrego serca, a wtedy to był dar taki niewymuszony. Nie? I miasto pod tą kolekcję przygotowało właśnie ten budynek. Więc jest akt notarialny, w którym były prezydent Wituski podpisywał przyjęcie tego zbioru od darczyńcy z obietnicą, że miasto będzie tym się opiekowało, że tutaj będzie to zlokalizowane na Wronieckiej. No i nagle pada hasło, że mamy to zlikwidować. Jest to niezrozumiałe.
Marian Walczak opowiadał mi, jak rozpoczął budowanie swojego zbioru.
Rozpocząłem w ogóle od zbierania książek, bo zasadniczym moim tematem jest księgoznawstwo i wszystko, co dotyczy książki. W pewnym momencie włączył się do tego Kraszewski. Dlaczego? Dlatego, że napotkałem na szereg bibliografii Kraszewskiego w różnych postaciach i w postaci afisza wydanej, której nie ma żadnych pisarz, i w postaci olbrzymiej 9-metrowej wstęgi. I to mnie zainteresowało, zafascynowało i chciałem po prostu tę wstęgę poprzeć konkretnymi egzemplarzami dzieł Kraszewskiego. I to mi się prawie udało.
Marian Walczak w którymś z wywiadów wspominał, ja niestety nie miałem okazji poznać, on zmarł stosunkowo młodo w 1987 roku, ale Marian Walczak wspominał, że pierwsze, co zafascynowało Mariana Walczaka, to w latach młodzieńczych jeszcze książki wydawane w Bibliotece Groszowej. Biblioteka Groszowa to przedwojenna seria książek po 99 groszy. I tam dosyć często wydawano Kraszewskiego. No i zaczął kolekcjonować te książki. Zaczęła się rodzić spora kolekcja. No po wojnie wrócił do tej pasji. A oprócz książek Kraszewskiego, to były przecież opracowania o Kraszewskim i to jest bardzo cenne. Mamy tu dzisiaj w zbiorach kilkaset publikacji, z których korzystają często badacze. Ale jak Marian Walczak gdzieś pisał, całe jego zbiory to ponad 17 tysięcy książek, czy nawet 18 tysięcy książek i nie tylko kraszewściana, ale literatura bibliologiczna, czyli książki o książce, historia drukarstwa, ale też takie specyficzne kolekcje, bo na przykład zbierał bibliografię, zbierał aforyzmy, zbiory aforyzmów. No to pokazuje zainteresowania i jakby horyzonty tego, wydawałoby się, zwykłego rzemieślnika, a jednak.
Duży zestaw dzieł Kraszewskiego we wszystkich możliwych wydaniach. Oczywiście w pewnych są luki, ale to jest właśnie zadanie pracowni, żeby je uzupełniła z czasem. Poza drukami, autografy, listy Kraszewskiego, trochę rysunków i malarstwa, rzeźby, medaliony poświęcone Kraszewskiemu, pierścionki na przykład jubileuszowe, chusteczki do nosa rysowane piórkiem przez Prospera Gorskiego i ofiarowane Kraszewskiemu w czasie jubileuszu. Mam tu taką na przykład rzeźbę, no, która też jest tylko w jednym egzemplarzu zrobiona, bo to jest model też z okazji jubileuszu zrobiony.
A pan, panie Pawle, jest jednym z trojga dzieci państwa Walczaków?
Najmłodszym, tak.
Najmłodszym. Ale ojcu pan towarzyszył w tych jego pasjach?
No najmniej. Najbardziej towarzyszyła siostra, która jest trochę starsza ode mnie. Również jeździła z tatą na aukcje książek organizowane przez tu antykwariat. Wówczas się mieścił na Starym Rynku Żupańskiego. Za czasów, jak tam szefem był pan Wojciech Dominikowski. Także siostra tam bardziej. Ja byłem wtedy małym chłopcem jeszcze.
A to niech pan opowie, jak tato wyglądał, nie, jakby go opisać.
Słusznego wzrostu, miał szerokie zainteresowania poza Kraszewskim, również go inne rzeczy też interesowały. Praktycznie zbierał, jeżeli chodzi o książki, to go interesowały książki o książkach. No, miał swoje hobby, lubił też jeździć do lasu, wypoczywać pod Poznaniem. Bardzo pogodny człowiek.
Pan Walczak utrzymywał się ze sprzedaży sztucznych kwiatów.
Tak, jego matka założyła tą firmę w 1904 czy 5 roku. Oni mieli porządną taką produkcję sztucznych kwiatów, mieli kontrakty z Teatrem Polskim, z operą. I ta firma doskonale prosperowała. Również prosperowali w czasach PRL-u. Natomiast początek transformacji, początek lat 90. był okresem ciężkim. Nie? To była praca ręczna, to były takie jakby dzieła sztuki. Nie? To było wszystko ręcznie robione, te sztuczne kwiaty, one były przepiękne. i jedyny na rynku. Nie? Natomiast to, co zrobiła masowa produkcja, to niestety nie byli w stanie wytrzymać konkurencji. Nie?
No i w tym czasie sklep z kwiatami przy ulicy Podgórnej zniknął, ale Marian Balczak już wtedy nie żył.
I z tego, co jeszcze ja pamiętam, to ojcu właśnie bardzo, bardzo zależało, żeby tutaj w tym miejscu to funkcjonowało i żeby było, podkreślam dwa razy, pracownia, muzeum. Żeby młodzież, studenci, którzy są na tych kierunkach, bibliotekarstwo czy tym podobne, jak najbardziej mogli z tych zbiorów korzystać. Mało czasu, przynajmniej mi się wydawało, że mało czasu poświęca mi, a natomiast więcej, cały czas siedział skupiony nad książkami, z nieodłącznym niestety Carmenem. Zawsze mieszkanie było zadymione. Najczęściej właśnie docenia się, jak już kogoś niestety zabraknie. Także teraz bardzo, bardzo mam bardzo dużą satysfakcję z tego, co ojciec zrobił wówczas. I jestem dumny z ojca.
Tak, był bardzo pogodnym i życzliwym człowiekiem, bardzo dobrym. Charakterystyczne jest to, że był ojcem chrzestnym 33 dzieci, które trzymał do chrztu i podejmował się, że tak powiem, tej roli bez jakiegoś specjalnego namawiania. Także ludzie go doceniali, nie?
Tak. Pamiętam wielokrotnie, jak właśnie jakieś tam były okazje czy daty, gdzie któryś tam chrześniak czy chrzestna, bo to były i dziewczynki też, coś tam miało, czasami mi ojciec zabierał do auta i jechaliśmy gdzieś tam za wieś. Jakiś podarunek z okazji jakiejś tam rocznicy.
Brat pana Mariana Balczaka zginął tragicznie w wypadku samochodowym i pan Marian opiekował się jego dwoma córkami i jego szwagierką, nie, panią Ewą Balczak, i tam im bardzo pomagał, bo znałem tą rodzinę i tak to wyglądało.
Nie pamiętam nazwiska, ale też bardzo pomagał jednemu z antykwariuszy, którzy wówczas pracowali na Starym Rynku. On się rozchorował i tam były problemy zdrowotne i też kilka razy byłem z ojcem właśnie tam u małżonki, tak, on był tam schorowany, był ciężki stan i też tam starał się tata pomagać.
Umiał się dzielić tym, co miał.
Tak, jak najbardziej.
Hojny.
Marian Balczak był hojny, także wobec miasta. W tym roku upływa 35 lat od jego śmierci. W budowaniu kolekcji pomagali mu antykwariusze.
Przyjaźnił się z panem Wiktorem, wieloletnim kierownikiem antykwariatu na Starym Rynku. No kiedyś było łatwiej, nie? I on po prostu odkładał takie rarytasy, nie? Mieli taką cichą umowę, że jakieś fajniejsze książki czy coś, co trafiało się po prostu na rynku antykwarycznym, to było dla pana Mariana, nie? Odłożone.
Każdego dnia Marian Balczak wzbogacał swoje zbiory, tak jak Kraszewski pisał kolejne linijki swoich utworów.
Łacińska sentencja nulla dies sine linea, czyli nie ma dnia bez zapisania linijki. No to jest sentencja właściwie, nie? Taka życiowa, credo. I Kraszewski to faktycznie realizował, że starał się nie marnować czasu, swego rodzaju posłannictwo. Z czego to wynika? I badacze zastanawiali się, że pewnie to sytuacja Polski pozbawionej swojej państwowości, pewnie jakieś posłannictwo religijne, pewnie rodzinna tradycja pracy, to wszystko zogniskowało się i trafiło na wybitny intelekt. Wybitny intelekt człowieka, który mało jest osób, się wydaje, że w skali światowej, którzy byli tak pracowici i jednocześnie tak mądrzy i nie marnowali swojego potencjału, bo to jest istotne, że poświęcił się, oddał pracy, no i mamy efekty. I to pracy, że tak powiem, literackiej, ale to jest tylko jakby część jego zasług, bo przecież Kraszewski artysta, Kraszewski muzyk, Kraszewski rysownik, Kraszewski historyk, to jest istotny, archeolog, dziennikarz.
I Polak.
I Polak, tak.
I
tak.
Polak, który swoją postawą właściwie zarażał innych.
I tutaj widzimy pocztówkę, która została wydana już w XX wieku na początku. Przyszłość zdobywa, kto o nią walczy. To jest sentencja z książki Kraszewskiego. I proszę spojrzeć, jest orzeł polski, flaga biało-czerwona i Kraszewski. No to już współcześni, już Kraszewski nie żył w tym czasie, bo to jest początek wieku XX, ale widzieli, że ta Polska odżywa, odżywa dzięki Kraszewskiemu, jego pracy tytanicznej, jego lekturom, które kolejne pokolenia czytały i wzrastały w poczuciu naszej tożsamości. To nie była tożsamość pruska, rosyjska, gdzie, o wiadomo, ta rusyfikacja, germanizacja była, szczególnie germanizacja w Wielkopolsce, była bardzo ostra, ale no nie daliśmy się, że tak powiem, ale nie daliśmy się też dzięki literaturze. Był Kraszewski, bo nie był Sienkiewicz, to jest istotne i to jest ta praca, która nie poszła na marne. To jest to przesłanie. I też jest to istotne, że właśnie w czasie przemówienia jubileuszowego w Krakowie, kiedy 11 tysięcy gości czciło go w czasie jubileuszu 50-lecia pracy literackiej, Kraszewski wygłosił mowę i sam sobie zadaje pytanie, co mnie na tę drogę pracy popchnęło. Otóż nie próżna chęć sławy, ale miłość tej ojczyzny, której los do tej pory w sercu jest raną niezagojoną. Czyli to jest te przyczyny, które oczywiście no, nikt nie potrafi zdiagnozować, dlaczego taki olbrzymią spuściznę zostawił nam Józef Ignacy Kraszewski.
Podczas bardzo ciekawej, zakończonej wczoraj trzydniowej konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego, konferencji zorganizowanej wokół tematu Polski etos obywatelski, romantyzm i jego dziedzictwo, profesor Wiesław Ratajczak wygłosił referat zatytułowany Kraszewskiego lekcja obywatelskości. Przy okazji zapytałam pana profesora, co myśli o sytuacji Muzeum Pracowni Józefa Kraszewskiego.
Mam nadzieję, że te czarne chmury zostały rozproszone. Oczywiście trzeba czuwać, by się powtórnie nie zebrały nad muzeum. To, na co pani redaktor zwróciła uwagę, ta dwuczłonowość nazwy jest charakterystyczna. Myślę, że Kraszewski bardzo z tego jest zadowolony, że to ma być miejsce pracy, także nad jego twórczością, czy szerzej nad dziejami XIX wieku. Takiego muzeum, które byłoby wyłącznie miejscem czci dla niego, pewnie by sobie nie życzył, a Muzeum Pracownia to idealny pomysł. Powiem, że taką korzystną okolicznością, czy korzystnym następstwem tego zamieszania wokół Muzeum na Wronickiej jest to, że dzisiaj kustosz muzeum ma no, pełne ręce roboty, to znaczy okazuje się, że grupy szkolne, że inni zwiedzający no, jakby docenili to, co jest wartością tego miejsca. Może właśnie w chwili, kiedy się okazało, że może to miejsce przestać istnieć, że zbiory znajdą się gdzie indziej, nie wchodząc w szczegóły, to dzisiaj tych osób odwiedzających jest szczególnie dużo i aby tak pozostało. Może to jest dobry czas dla Kraszewskiego w Poznaniu i nie tylko.
Ja myślę, że tak. Byłam świadkiem też, jak przyjechały kolejne książki z Wilna, bo i Wilno się interesuje w tej chwili bardzo, bardzo Kraszewskim. No i w Polsce też powoli zaczynają ludzie myśleć, czy rzeczywiście on już jest taki demodé, że nie można już go czytać. No, to nie jest prawda.
Nie jest prawda. Właśnie Litwa zyskuje nowe wydania Kraszewskiego po litewsku. To jest taki nadzwyczajny zupełnie zbieg okoliczności, że w momencie, kiedy państwo litewskie no, tak mocno sobie uświadamia i swoją wartość, i swoją kruchość wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. I właśnie ukazują się tłumaczenia książek Kraszewskiego o Litwie starożytnej, o jej dziejach. Ciągle aktualne są także eposy, które pisał Kraszewski po polsku, ale one dotyczyły legendarnych dziejów Litwy. Kraszewski czytany jest na Litwie, czytany jest w Saksonii. To może tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że jest narodowym pisarzem Saksończyków. Chociaż nie, to pewnie przesadne ujęcie, ale kieszonkowe, popularne wydania Hrabiny Kozel i innych ogniw cyklu saksońskiego są ciągle w obiegu w Dreźnie i w okolicach. Wiem, choć tutaj kontakty są oczywiście bardzo utrudnione, w ostatnich miesiącach i latach, że takie ogniska zainteresowania, bardzo żywego zainteresowania, wręcz kultu Kraszewskiego, łącznie z takimi półprywatnymi muzeami jego twórczości, są także na Białorusi. Również we wspomnianym Żytomierzu i w innych miejscach Ukrainy Kraszewski jest pamiętany. To jest taki nadzwyczajny renesans Kraszewskiego jako pisarza pierwszej Rzeczpospolitej. To znaczy on jest jednym z dowodów na taką duchową jedność tych narodów i właśnie polska literatura, czy pisana w języku polskim literatura, która trafia do Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, to jest fenomen i jest na czym budować, myślę.
Mój niepokój związany z groźbą wyprowadzenia Muzeum Pracowni Józefa Kraszewskiego z kamienicy przy ulicy Bronieckiej 14 ostatecznie rozwiał radny Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta.
Pracownia Kraszewskiego zostaje. Mhm. Nie ma żadnych planów co do nieruchomości, żeby je sprzedawać albo coś takiego. I teraz jest ogłoszony konkurs na nowego dyrektora biblioteki i w tym konkursie, w tym ogłoszeniu jest też informacja, żeby przedstawić koncepcję na zagospodarowanie pracowni Kraszewskiego. Mhm. Więc też będziemy oczekiwali od nowej dyrekcji jakby jakiegoś pomysłu na to miejsce.
No to świetnie. To tak przy okazji tylko powiem, tak, że tam się aż nasuwa taki pomysł, ale nie wiem jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o prawa własnościowe i plany, bo tam są dwa budynki. Ten jeden to powiedzmy mogłoby być muzeum dalej, jeszcze wzbogacone, a obok jest taki, w którym mogłaby być pracownia, bo to jest miejsce, dlaczego się tym zajęłam, bo to jest miejsce, które przyciąga bardzo wielu artystów, bardzo wielu literatów. Odbywają się tam fantastyczne spotkania, także że uważam, że należy zadbać o nie, bo jest potrzebny.
Zdecydowanie tak.
No to tak, bardzo dziękuję. To mam miłą wiadomość i to przekażę na antenie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.
To faktycznie miła wiadomość także dla tych wszystkich, którzy pisali protesty i walczyli o Kraszewskiego w Poznaniu. W spotkaniach z kulturą wystąpili dziś Krzysztof Klub, kierownik Muzeum Pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego, radny Roman Borowiak, Artur Mikut z Wilna, Paweł Walczak, syn fundatora Mariana Walczaka oraz przewodniczący Komisji Kultury Grzegorz Jura. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.